Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Znaczenie dziadków wskazał papież uczestnikom hiszpańskich obchodów ich święta. Program rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Następnie, w związku ze spotkaniem afrykańskich biskupów w Ganie, porozmawiamy z metropolitą stołecznej Akry o samowystarczalności Kościoła na Czarnym Lądzie. W dalszej części programu ksiądz Leszek Gęsiak zaprezentuje nowy numer posłańca. Natomiast ojciec Leon Knabit w cyklu Uczynki Miłosierne powie o tym, jak dobrze radzić wątpiącym. 27 lipca wita Państwa Leszek Wilczak.
Ojciec Święty docenia religijne, duchowe, ludzkie i społeczne bogactwo dziadków. Czytamy w przesłaniu wystosowanym przez nuncjusza apostolskiego w Hiszpanii. Arcybiskup Renzo Frattini skierował je w imieniu papieża do uczestników wczorajszych hiszpańskich obchodów Dnia Dziadków, które odbyły się tym razem w Jaén na południu kraju.
Uhonorowanie dziadków i babć w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, propagują w Hiszpanii już od 12 lat stowarzyszenia Zwiastuni Pokoju i Złoty Wiek, które założył ksiądz Ángel García. W swym przesłaniu nuncjusz apostolski stwierdza, że papież chętnie dołącza się do tej inicjatywy. Wyraża ona bowiem miłość i wdzięczność względem dziadków. Papież zachęca ich do wytrwałości w wierze. Chrystusowe światło winno nadawać sens wszystkim chwilom ich życia. Benedykt XVI powierza ich Bożej opatrzności, a także wstawiennictwu świętych Joachima i Anny oraz ich córki, Matki Pana Jezusa. Swym błogosławieństwem obok dziadków obejmuje też inne dzieci i wnuki oraz wszystkich innych uczestników uroczystości w andaluzyjskim mieście Jaén.
Obchodzenie liturgicznego wspomnienia rodziców Matki Bożej jako Dnia Dziadków pojawia się ostatnio również poza Hiszpanią. Wprowadzono je w wielu diecezjach Argentyny. Komisja tamtejszego episkopatu do spraw rodziny rozpowszechniła specjalne materiały duszpasterskie na ten dzień.
Afryka ma wiele do zaoferowania Kościołowi i światu. Przypomina o tym metropolita Akry w związku z rozpoczynającą się w stolicy Gany jubileuszową sesją plenarną Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru. Arcybiskup Charles Gabriel Palmer Buckle przypomina, że przez wieki Czarny Ląd traktowany był przez resztę świata jako gorszy kontynent. Teraz jednak powoli to zaczyna się zmieniać. Jako hasło spotkania upamiętniającego 40-lecie powstania SECAM wybrano słowa samowystarczalność i perspektywy Kościoła w Afryce.
Samowystarczalność oznacza, że także my mamy co dać. Wcześniej otrzymywaliśmy, teraz możemy dawać. Dla przykładu, mamy wiele powołań, stąd też powinniśmy się teraz nimi dzielić z Kościołem powszechnym. Zresztą to nie wszystko. Możemy się też dzielić naszą duchowością. Religijność Afrykańczyków jest powszechnie znana. Ta nasza religijność oczyszczona w chrześcijaństwie przynosi ze sobą także ducha kultury, która może ubogacić cały Kościół. Kiedy mówimy o samowystarczalności, oznacza to, że najpierw otrzymaliśmy dary od Boga, a teraz musimy się nimi dzielić.
Afryka często była traktowana przez resztę świata jako gorszy kontynent, co powinno się w tym względzie zmienić.
Afryka nie może izolować się od reszty świata. Możemy powiedzieć, że przez 500 lat Afryka dawała tylko bogactwa naturalne i siłę roboczą. Teraz możemy zaproponować dużo więcej w postaci dobrze uformowanych ludzi i to także, gdy chodzi o Kościół. Drugą ważną rzeczą jest to, że Afryka chce być traktowana jako dojrzały kontynent, czyli innymi słowy, móc zasiąść do stołu rozmów z przedstawicielami innych kontynentów, by dać także swój wkład w rozwój świata. Musimy mieć jednak także możliwość wypowiedzenia swego zdania i jasnego mówienia o tym, co jest nie tak. Na przykład współpraca handlowa z Afryką nie jest dla niej korzystna.
Jakie największe wyzwania stoją przed Kościołem w Afryce?
Dobbiamo costruirci dei seminari.
Musimy tworzyć seminaria, szkoły i uniwersytety katolickie, by móc uformować zarówno młodzież mającą powołanie kapłańskie czy zakonne, jak i tę powołaną do życia politycznego, społecznego czy kulturalnego. Musimy postawić naprawdę na formację młodego pokolenia, by w przyszłości przyczyniło się do rozwoju Afryki. Kolejnym wielkim wyzwaniem jest na pewno pojednanie. Wciąż jest wiele regionów, w których brakuje pokoju. Musimy przyczynić się do jego przywrócenia. Musimy wychowywać do pojednania, formować do pokoju i sprawiedliwości.
Jubileuszowa sesja plenarna Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru SECAM zakończy się 1 sierpnia. Bierze w niej udział ponad 200 osób, zarówno duchownych, jak i świeckich. SECAM powstało z inicjatywy młodych afrykańskich biskupów, którzy po Soborze Watykańskim II pragnęli mówić wspólnym głosem. Jest to też owoc pielgrzymki papieża Pawła VI do Ugandy w 1969 roku. Sekretariat organizacji znajduje się w goszczącej spotkanie Akrze.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Sierpień 1980 roku, niezależnie od historycznych sporów i interpretacji politycznych, stał się wyjątkowym miesiącem w dziejach Polski.
Mówi ksiądz Leszek Gęsiak, redaktor naczelny Posłańca.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie byłoby sierpnia 80 roku, gdyby nie pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny. Wydarzenia tych sierpniowych dni stały się symbolem bezkrwawej walki polskich robotników o wolność i poszanowanie ludzkiej godności, a także ważnym impulsem na drodze przemian społecznych w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Ten szczególny miesiąc był niezwykłym momentem w polskiej historii także i z tego powodu, że nasz jakże często zwaśniony i pogrążony w wewnętrznych sporach naród poczuł się prawdziwie zjednoczony. W atmosferze tej międzyludzkiej solidarności rodziła się solidarność związkowa i polityczna. 30 lat po tamtych wydarzeniach podejmujemy na łamach sierpniowego numeru Posłańca temat różnych przestrzeni solidarności, zarówno tej międzyludzkiej, jak i społecznej. Pytamy o to, czy wzniosłe ideały, w które wówczas wspólnie jako naród uwierzyliśmy, udało się nam wcielić w życie. Szczególne miejsce w naszej refleksji zajmuje ocena wydarzeń z sierpnia 80 roku dokonana przez ojca Macieja Ziębę, wówczas opozycjonistę, a dzisiaj dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, które między innymi stawia sobie za cel przekazywanie przesłania tamtych czasów młodemu pokoleniu. O dojrzewaniu sytuacji społecznej do przemian roku 80, a także o stłumieniu wywalczonych wówczas zalążków wolności przez stan wojenny, pisze z perspektywy historyka Filip Musiał. Prawdziwa solidarność to nie polityka i historia, lecz życie i pomoc w dramatycznych sytuacjach, czego świetnym przykładem jest akcja Szlachetnej Paczki dla Powodzian, którą opisuje jej organizator ksiądz Jacek Stryczek. Sierpień to także tradycyjnie czas pielgrzymek, zwłaszcza tych do Częstochowy. Pielgrzymi ruszają z każdego zakątka kraju, by w trudzie i codziennym zmaganiu ze swoją słabością, w upale i deszczu, niosąc ze sobą konkretne prośby i intencje, mogli dotrzeć tam, gdzie króluje oblicze czarnej Madonny. Patrząc na doświadczenia jednej z grup pielgrzymkowych, a także wsłuchując się w opowieść o tym szczególnym miejscu cudów, zachęcamy, by wyruszyć z Posłańcem w tę wyjątkową, bo duchową podróż. Może się ona stać wydarzeniem bardzo ubogacającym nasze życie wewnętrzne, a także perłą urlopowych czy wakacyjnych doświadczeń. Życzę wszystkim dobrego wypoczynku i gorąco zapraszam do lektury sierpniowego numeru Posłańca.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
Dzisiaj mamy już trzeci uczynek miłosierny, wątpiącym dobrze radzić. Zapytałem kiedyś księdza Tischnera, czy wielka filozofia to wątpić we wszystko? Tak, odpowiedział. Także w istnienie Boga? Tak. A przecież ty jesteś głęboko wierzącym człowiekiem. A ja mam swój intymny dowód na istnienie Boga. Ta wielka filozofia dosięga często każdego człowieka, także bardzo małego. Ogarnia go zwątpienie w istnienie Boga, w istnienie sprawiedliwości i uczciwości, przyjaźni, możliwość poradzenia sobie z przeciwnościami, w skrajnej formie rozpacz. Nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Niekiedy jest to stan chorobliwy, depresja, i wtedy potrzebny jest psycholog, a w cięższych przypadkach nawet psychiatra. Zdarza się, że chorzy nie chcą rozmawiać ani z lekarzem, ani z księdzem, ani z żadnym innym człowiekiem. Wtedy sytuacja jest trudna, ale jasna. Nie chcą mówić z tobą, zwłaszcza nawet o Bogu. Mów z Bogiem o nich. Jeśli zechcą rozmawiać, trzeba sięgnąć do źródła trudnego stanu. Może to być zwątpienie w siebie spowodowane tym, co się nazywa nieudacznictwem. Są ludzie, jak to się mówi, niewydarzeni. Nic się im nie udaje. Często od młodości są utwierdzeni w takim stanie przez rodziców lub nauczycieli. Ty nigdy nic nie umiesz, znów popsułeś. A jeszcze do tego dorzuca się wyzwisko ciamajda, czyli niedolajda. Niekiedy powodem wątpienia we wszystko jest zniechęcenie, którego przyczyny upatruje się w bezskutecznej walce z własnym nałogiem lub grzechem, lub też we wszechogarniającym świat złu, na które wydaje się nie być lekarstwa. W rozmowie warto sięgnąć do początków, kiedy się zaczęły te problemy, czy wątpiący człowiek próbował sobie z nimi radzić i w jaki sposób. Księdza Tischnera ratował przed zwątpieniem jego intymny dowód na istnienie Boga. Trzeba więc przy udzielaniu rady wzmocnić ją modlitwą i odwołać się najpierw do głębin duszy wątpiącego człowieka. Trzeba się zorientować, czy jest on świadom tego, że na wszystkie problemy duszy Pan Bóg przygotował człowiekowi wierzącemu podstawowe lekarstwo, cnoty teologiczne, które zawsze idą w parze z sakramentem chrztu. Wiara, nadzieja i miłość. Najpierw warto przeprowadzić refleksję nad stanem wiary. Co zrobiłeś z własną wiarą? Czy pracowałeś nad jej rozwojem i umacnianiem? Czy rozumiałeś jej rolę, gdy zaczynały się trudności? Ostateczna pewność nasza i możność jest z Boga. Jeśli wierzymy w Niego i wierzymy Jemu, to już mamy podstawę do rozprawiania się z wątpliwościami większymi i mniejszymi, tymi natury ogólnej i codziennymi, powodowanymi własną słabością czy działaniami innych ludzi lub też tym, co nazywamy ślepym losem. Bo On jest tym, który ani sam się nie myli, ani nikogo w błąd nie wprowadza. Pan Bóg dał też naszym sercom nadprzyrodzoną nadzieję. Człowiekowi wątpiącemu trzeba wciąż na nowo uświadamiać, że ma u Boga zapewnienie rozwiązania wszystkich problemów już tutaj, a z pewnością, gdy pomyślnie zakończy swą ziemską wędrówkę. Takie postawienie sprawy nie ma nic wspólnego z zamiataniem problemów pod dywan. ono pozwala otrząsnąć się ze zwątpienia, wiedząc, że aktualne trudności są tylko przejściowe. I w konsekwencji nadzieja będzie się odnosiła nie tylko do spraw zasadniczych, ale rozciągnie się na najmniejsze drobiazgi, które często tak bardzo niszczą człowieka, odbierając mu chęć do życia i działania. I nie chodzi tu o taki tani, naiwny optymizm, który często łączy się z lekkim podejściem do życia, nie przejmowania się niczym, ale o postawę, którą może trochę ryzykownie sformułował ojciec Piotr Rostworowski: mieć Boga i gwizdać na wszystko. I nareszcie miłość. Zwątpienie w miłość zadaje duszy bardzo głęboką ranę. Stąd leczenie tej rany musi iść w dwóch kierunkach. Najpierw trzeba odświeżyć prawdę, że Bóg jest miłością i nie pozostawia człowieka samego w najskrajniejszej nawet depresji i niepewności. Odzyskanie czy pogłębienie świadomości, że człowiek w swej różnorakiej niedoli jest zawsze bardzo kochany przez Boga, potrafi wprost cuda czynić. Modna była kiedyś piosenka: ktoś mnie pokochał i świat cały zawirował, ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Człowiek instynktownie czuje siłę miłości. Miłość między ludźmi, mająca przecież źródło w Bożym planie i siła, którą w sobie zawiera, jest drogą do poznania, jak kocha Bóg. Drugi kierunek to odnalezienie miłości w sobie. Zwątpienie to zwiędnięcie miłości człowieka do Boga, do drugiego człowieka, do świata. Trzeba odnaleźć w sobie na nowo tę właśnie otrzymaną na Chrzcie Świętym zdolność do miłowania. Bo miłość we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Warto też przypomnieć wątpiącemu człowiekowi, że z pewnością wokół niego są ludzie, którzy go kochają. Warto uwierzyć w to i warto chcieć to zauważyć. Przyznaję szczerze, że nieraz patrząc na bardzo trudne życie niektórych ludzi, myślę: Panie Boże, nie mógłbyś temu człowiekowi choć trochę ulżyć? Ja na Twoim miejscu rzuciłbym na niego promień światła, jakiegoś dobra, które pozwoliłoby mu odetchnąć. A Ty właśnie takiego dotykasz coraz to nowymi udrękami i to często tego, który ma nie najmocniejszą wiarę. Ale cóż, Bóg wie lepiej. Dlatego szczególnie w takich wypadkach trzeba wiele modlitwy, żeby taki człowiek zobaczył sens swoich cierpień i doczekał dobra, które Bóg z nich wyprowadzi. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Dopiero w perspektywie wiecznej chwały obecne cierpienia okażą się niewielkimi. A jeśli mamy do czynienia z człowiekiem niewierzącym, dla którego Bóg i wiara są martwymi pojęciami, trzeba wtedy przekonwertować pojęcia religijne na język czysto świecki i radzić tak po ludzku, z prawdziwą miłością. Ona może wszystko. A następne spotkanie powie nam, jak pocieszać strapionych.
Tu Radio Watykańskie. Audycja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych kończy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.